Konferencja ma być o miłości. Jako takie motto, to jest fragment z listu do Rzymian. Nikomu nie bądźcie dłużni nic poza miłością. Z tego prostego zdania wynikają takie dwie rzeczy. Po pierwsze, że jesteśmy dłużnikami, a drugie, że ten dług mamy spłacać miłością. I właśnie wokół tego chciałbym jakoś tak rozogniskować to, co tutaj dla was przygotowałem, z czym chciałbym się podzielić. Z tym, że z góry też mówię, że moje słowa będą bardziej płynęły z serca, nie z kartki. I będzie to coś takiego, co chciałbym bardziej was może zapalić do tego właśnie, aby kochać. Zacznę może od takiego wydarzenia, które miało miejsce na początku mojego kapłaństwa. Otóż przełożeni wysłali mnie do klasztoru sióstr elżbietanek na Zaolciu do Jabłonkowa. I tam te siostry elżbietanki, Polki, miały po prostu przy klasztorze szpital, no Altersheim, taki dom dla starszych ludzi. I tam między innymi do moich obowiązków należało to, że zawsze pierwszy czwartek, piątek rano była spowiedź. I to już o godzinie w pół do szóstej. Zawsze przy konfesjonałach ustawiała się taka kolejka, bo ci ludzie mieli jakoś tak w głowie, żeby się wyspowiadać, zdążyć przed robotą. I zawsze w tej kolejce jako pierwsza ustawiała się taka staruszka, góralka, myśmy ją nazywali Starka Barka. I mniej więcej to wyglądało tak, że ja idę do konfesjonału, ona tak patrzy, o, ojcze, idą spowiadać, idą. No to usiadłem w konfesjonale, ona znowu tak się wychylała. To ojcze, ojciec spowiada, no spowiadam. Wyspowiada mi ojciec, wyspowiadam. No to ona zaraz wyciągnęła banany, czekolady, winogrona, pomarańcze i mi to wszystko dała tak do konfesjonału i mówi, to niech mnie teraz wyspowiadają. No i tak było raz, drugi, trzeci. Za czwartym razem mówię tej starce Barce, no ale spowiedź jest za darmo, nie? A nie za banany, czekolady, winogrona. Ale tam, co oni tam wiedzą, powiedziała. I taki był rytuał w każdy pierwszy piątek miesiąca. Ale tak się stało, że ta starka Barka zachorowała. I do moich obowiązków było to, że zawsze jej przynosiłem Pana Jezusa do tego pokoiku, gdzie mieszkała. I też pierwszy piątek zawsze zaczynała od spowiedzi. Wtedy zobaczyłem taką niezwykłą rzecz. Ta staruszka miała grubo po 80. W tym swoim pokoiku praktycznie nie miała nic. Łóżko, taką skrzynię, jak to miały stare góralki, stolik i to było wszystko. Ale jak się do niej przychodziło, to ona zawsze spod tego łóżka coś wyciągła, żeby dać. Bo ona miała coś takiego w sercu, w głowie, że jeśli ktoś do niej przychodzi, to niepodobna, żeby ona go nie miała czymś obdarzyć, czymś ugościć. A jeszcze jak przychodzi ksiądz, jeszcze przynosi Pana Boga, to już musi być coś zawsze ekstra. I tak z nią było. I obok niej swój pokoik miała pani Swaniowa. Też była grubo po 80. Z nią ze siostry miały krzyż pański, bo ona wpadła w coś takiego, że wszyscy ją okradali. Ciągle chodziła smutna, narzekała, że wszyscy ją okradają. Co nie nawygadywała na siostry, na ludzi, no tak to miała. No i kiedy siostry tak postanowiły, że coś z tym muszą zrobić, specjalnie u stolarza dały zrobić taką czterodrzwiową szafę z taką żelazną sztabą, z taką kłódką. I mnie jako kapelana zawołały, żeby to poświęcić, pokropić, zamknąć przy wszystkich i jeden, jedyny kluczyk dać tej pani Swaniowej. No i rzeczywiście tak zrobiłem, poświęciłem, pokropiłem, zamknąłem przy wszystkich i na sznurku dałem tutaj ten kluczek, żeby pani Swaniowa się go nosiła z sobą. I ona była wtedy bardzo taka zadowolona. Pierwszy raz zobaczyłem uśmiech na jej twarzy. Ale gdzie tam? Minęły 4 dni, przychodzi znowu cała zezłoszczona, że zaś ją okradają. Jak jej nie ma, to tam odsuwają od tyłu i do tej szafy się tam z tyłu zabierają. Nie? I tak miałem 2 kobiety, które stały nad grobem, dziś już nie żyją. Jedna szczęśliwa, pogodna, radosna i druga po prostu nieszczęśliwa, bardzo smutna. I wtedy, i Bogu za to dziękuję, że to było na początku mojego kapłaństwa, bo zrozumiałem co to jest taki klucz do szczęścia. Kiedy człowiek jest szczęśliwy? Wtedy, kiedy ma coś z siebie, z tej starki barki. Kiedy umie się podzielić. Kiedy umie coś z siebie dać. A jeśli człowiek przyjmie odwrotną postawę tej pani Swaniowej, która nigdy nikomu nic nie dała, ale była zawsze przekonana, że wszyscy ją okradają, oszukują, to wtedy to życie też będzie bardzo nieszczęśliwe. I ja wiem, że pewnie wielu z nas nieraz słyszało, że szczęście leży w miłości i to jest prawda. Ale spróbujmy to zdanie przetłumaczyć na taki bardzo praktyczny język. Co to znaczy kochać? Albo jeszcze prościej, co to znaczy swoją miłością spłacać ten dług, który mamy do zapłacenia? I myślę, że odpowiedź bardzo prostą daje nam ta starka barka. Kochać to znaczy umieć się podzielić. Kochać to znaczy umieć dać ze swego. Kochać to znaczy być człowiekiem szczodrym. Tylko człowiek wielki jest szczodry, a tylko też człowiek kochający jest człowiekiem wielkim. I teraz pytanie, które myślę, trzeba sobie też tak bardzo konkretnie zadać. A co mamy do dania? Ale coś, co każdy z nas miałby do dania. Myślę, że pierwszą taką rzeczą, którą ma każdy z nas, i to bez wyjątku, to jest czas. Przecież każdy z nas ma czas. Bez wyjątku. Ja też mam czas. Być bogatym, kochać, to znaczy obdarować drugiego swoim czasem. Mieć dla drugiego czas. My żyjemy w takim świecie, jaki on jest, że on jest ciągle coraz szybszy. Jak bardzo żyjemy w takiej wielkiej presji, że nikt nie ma na nic czasu. Ja troszeczkę patrzę na was z takim podziwem, ale jeśli tutaj przyszliście, to dlatego, że daliście czas sobie, Panu Bogu, i mogę też tak powiedzieć, daliście dlatego, że w Niego wierzycie i Go kochacie. Gdybyście Go nie kochali, to szkoda byłoby wam czasu. No kto to widział w tygodniu przychodzić do kościoła, nie? Nie, to popatrz, jakie to jest proste. Jeśli dzielisz się swoim czasem, masz dla drugiego czas. To jest taki pierwszy znak miłości i bogactwa, które ma każdy z nas. Mieć czas dla drugiego, mieć czas dla Pana Boga. Poniekąd mieć także czas dla siebie, czy nie jest znakiem miłości? Ale idźmy dalej. Jakie mamy kolejne bogactwo, które znowu ma każdy z nas bez wyjątku? Przecież każdy z nas ma serce, czyli ma taką zdolność do kochania i ma także zdolność do przyjmowania miłości. To człowiek może, kiedy mówimy o zdolności do kochania, to znowu szukając takiej praktycznej odpowiedzi, to myślę, że mamy zdolność do miłosierdzia, czyli mamy zdolność do przebaczenia. Chciałbym bo to już jest coś bardzo praktycznego, właśnie powiedzieć o spłacaniu długu przez miłosierdzie. Bądźcie miłosierni, albowiem miłosierdzia dostąpicie. Może tak. Najpierw przebaczyć Panu Bogu. Nie pomyliłem się. Kiedyś głosiłem rekolekcję w Mikołowie. Całą miałem taką naukę o miłosierdziu i po tej nauce przyszła taka daleka znajoma i powiedziała mi tak: ojcze, to wszystko ładnie, że trzeba przebaczyć bliźniemu, że trzeba przebaczyć sobie, ale wielu ludzi ma dzisiaj kłopot z przebaczeniem Panu Bogu. Niech ojciec to przemyśli. Ja się troszeczkę tak zbuntowałem, jak to człowiek ma przebaczyć Bogu? To jest nielogiczne, nieteologiczne, ale za to bardzo życiowe. I wtedy przypomniało mi się takie zdarzenie z mojego dzieciństwa. Ja wczesne dzieciństwo przeżyłem w Siemianowicach. Tam mieszkałem w familoku, koło kościoła świętego Antoniego. W tym familoku to się mieszkało jak w jednej rodzinie. To takie były takie błogie czasy. No tak wtedy było. I sąsiadowi z dołu, to był taki młody człowiek, miał 20 parę lat, spotkało go wielkie nieszczęście. Jak się to mówi, na grubie mu urwało ręka. I wszyscy o tym mówili. Nie? Co to będzie? Kaleka, nieszczęście. I rzeczywiście on po paru miesiącach wrócił bez ręki, z takim kikutem. Ale jak wrócił, to też przestał chodzić do kościoła. To wszyscy komentowali w tym naszym familoku, że się obraził na Pana Boga, że się kłóci z Panem Bogiem. No wtedy, powtórzę, to nie egzystowało, żeby ktoś se nie chodził do kościoła. I wtedy nasza sąsiadka, pani Nogielska, poszła do niego i powiedziała mu tak, mniej więcej: synek, co ty to robisz, że nie łazisz do kościoła? A wtedy on jej tak powiedział: co? Ja mam chodzić do kościoła? A gdzie był Pan Bóg, jak mi rękę urwało? A gdzie był Pan Bóg, jak zostałem kaleką? A jaka mnie teraz zechce? Kalekę z kikutem. I ja mam przebaczyć Panu Bogu? Ja mam chodzić do spowiedzi, do komunii? O nie. I on zamknął usta Nogielskiej, Ale była to kobieta roztropna, bo powiedziała, po kolędzie przyjdzie ksiądz, to on mu wytłumaczy. I rzeczywiście przyszedł czas Bożego Narodzenia. Po kolędzie chodził zacny, już nieżyjący, też ksiądz Szpunar Ignacy. I przyszedł też do tego młodego człowieka. Wpuścił na kolędę, po kolędzie księdza. Jak ta rozmowa wyglądała, nie wiem, ale ona pewnie wyglądała mniej więcej tak. Synek, spotkało cię nieszczęście. Spotkała cię tragedia, ale to, że nie chodzisz do kościoła, to wcale dla ciebie nie jest lepiej i ty se tym nic ani nie pomożesz, ani nie rozwiążesz. Ani przez to twoje życie nie będzie lżejsze. Przebacz Panu Bogu. Ja wiem, że to zdanie jest bardzo nieteologiczne, ale bardzo życiowe. Ale bardzo życiowe. I rzeczywiście ten nasz sąsiad przebaczył Panu Bogu. Po jakimś czasie poszedł w niedzielę do kościoła, potem do spowiedzi. Chodził potem, jak było przedtem, jak wszyscy. Z czasem dorobili mu taką protezę, że to w ogóle nie było widać. I potem nawet się jeszcze szczęśliwie ożenił. Przebaczyć Panu Bogu. Pomyślmy, ile jest takich sytuacji w naszym życiu, z którymi my jesteśmy niepogodzeni i za jakieś niepowodzenie obwiniamy Pana Boga. Że może jestem sam, że może mi nie wyszło, że choroba, że robotę straciłem. Pomyślmy, jak to dzisiaj jest też powszechne. Nie? Za każde niepowodzenie, kto jest winny? Pan Bóg. Jeśli coś mnie dotknie, kto jest winny? Pan Bóg. Jakiej trzeba dużej wiary, miłości, miłosierdzia, żeby z Panem Bogiem się wyrównać? Oczywiście, teologicznie, to my wszystko czynimy w Bogu. Nawet jeśli mówimy, że przebaczamy w Bogu, to w gruncie rzeczy wszystko, co robimy, to jest dzięki Bożej łasce. Ale ta odrobina wolności, jaką mamy, ten moment, kiedy możemy o czymś zadecydować, czy właśnie nie powinien być takim momentem, że my się wyrównujemy tak wewnętrznie, serdecznie z Panem Bogiem? Jesteśmy dłużnikami. Dług spłacasz wtedy, kiedy kochasz, kiedy masz czas. I wtedy także, kiedy przebaczasz. Ale to przebaczenie właśnie trzeba zawsze zacząć od Pana Boga. Wyrównać się z Nim. Bo żeby kochać bliźniego, kochać siebie, to w gruncie rzeczy człowiek musi mieć fundament. A tym jedynym fundamentem jest Pan Jezus. W gruncie rzeczy, to my może tak mówimy, że kochamy, ale w gruncie rzeczy to my kochamy tą miłością, jaką mamy w sobie od Pana Boga. W gruncie rzeczy nawet ta nasza ludzka miłość jest jakby takim przedłużeniem Jego miłości. Idźmy dalej. Zostało jeszcze 10 minut. Co to znaczy kochać? Kochać także to znaczy umieć słuchać. By móc rozmawiać, Najpierw trzeba umieć zamilczeć. Najpierw trzeba umieć słuchać. Mi tu nie chodzi, żeby was teraz tutaj pouczać i mówić, jak ważna jest komunikacja, nie? Jak ważne jest to, żeby się dogadać między sobą. No ale popatrzmy tak w życiu. Pewnie to tak każdy z nas miał, że jak się z kimś pokłóci, to co robi? To przestaje rozmawiać, nie? Przestaje mieć wspólny język. Zaczyna być ciszej, coraz ciszej, traci się temat, traci się taka zdolność do dialogu. Kochać to znaczy umieć słuchać, umieć wsłuchać się w drugiego, umieć wsłuchać się w jego potrzeby, mieć taką zdolność empatii. I dopiero wtedy, kiedy człowiek słucha, jest zdolny do dialogu, do tego, aby słowo skierować i aby także słowo przyjąć. Myślę, że to jest też taki grzech naszych czasów. Nieraz sam się bije w piersi. Ja tak z profesji słucham, nie tylko spowiedzi, ale jestem też ojcem duchownym w seminarium. To jest moim zadaniem słuchać kleryków, nie? Ale często to się dzieje tak, że jak oni przychodzą, to już człowiek ma na końcu języka odpowiedź, nie? Już zaraz by radził i tak dalej, nie? Co ma zrobić i rozwiązać i tak dalej, nie? A tymczasem się przekonałem, że w gruncie rzeczy bardzo często ten, kto przychodzi i mówi coś do mnie, to nie tyle mu chodzi o jakąś złotą radę, ale żeby się też mógł wypowiedzieć, żeby w tej wypowiedzi był przyjęty, żeby w tej wypowiedzi był zaakceptowany, zrozumiany. Patrzcie, to są wszystko znaki miłości. I w gruncie rzeczy przecież każdy z nas może drugiego słuchać. Każdy z nas może drugiego przyjąć. Ale żeby tak było, to trzeba to, o czym mówił ksiądz Tadeusz na początku, trzeba mieć dużo pokory. A pokora to nic innego jak zostawienie siebie na drugim planie. Bo jeśli człowiek jest na pierwszym planie, to zawsze wydaje mu się, że jest ważniejsze to, co on ma do powiedzenia, aniżeli to, żeby drugiego usłyszeć. Kolejny taki znak miłości, która płaci ten dług, jaki mamy, to jest także umiejętność zapomnienia o tym, co złe. Pewnie nieraz słyszeliśmy, że przebaczyć to znaczy zapomnieć. I znowu teoretycznie to jest bardzo proste. Komuś mówimy przepraszam, ale przy najbliższej okazji wyczytuję, nie? A wtedy i tak dalej, nie? Tymczasem w rzeczywistości rzeczywiście przebaczyć to jest zapomnieć. Tylko, że to jest tak. Myślę, że jak wszyscy tu jesteśmy chrześcijanami i wiemy, że w imię Chrystusa mamy przebaczać i rękę podajemy. Czasem z trudem, ale mówię przepraszam, wybaczam. Ale zostaje często taka zatruta pamięć. I nie potrafimy zapomnieć. Otóż to oczyszczenie pamięci, tej złej pamięci, jest jedną z największych łask, jaką Bóg daje człowiekowi. I o tą łaskę trzeba się też modlić, żeby On oczyścił naszą złą pamięć. Ja może dam taki przykład. Być może gdzieś go słyszeliście, ale jest on taki piękny, więc myślę, że warto go nawet sobie przypomnieć. Otóż w jednej takiej parafii, nie takiej jak tu Katowice, ale tak trochę na wsi, nie? Przy kościele mieszkała taka starsza wdowa. I ta wdowa codziennie chodziła do kościoła, rano na mszę i wieczorem. Dzieci poszły na swoje i ona sobie już tak pobożnie żyła przy kościółku. No i pewnego razu wieczorem wróciła do domu i przyszedł do niej Pan Jezus. Ona nie mogła uwierzyć, że do niej, takiej szarej myszki, wdowy, przyszedł Pan Jezus, skropiła wodą święconą, ale Pan Jezus się nie boi wody święconej, nie uciekł. No i ona była bardzo szczęśliwa, ale na koniec tego spotkania Pan Jezus jej mówi: jutro pójdziesz do swojego proboszcza i powiesz mu, że ja byłem u ciebie i z tobą rozmawiałem i nawet jeszcze zjadłem kolację. A ta wdowa: ale po co, Panie Jezu, po co to kto ma wiedzieć? Nie lepiej to tak między nami tylko, nie? Nie masz iść. Jak przyszła rano do zakrystii, proboszcz, no, do ciebie przyszedł Pan Jezus, tak, rozmawiała, no dobrego dnia z Bogiem, nie? Wieczorem znowu przyszedł Pan Jezus. I co? Byłam, no i co? No to wiesz, no, kto by to uwierzył? Ja bym nie uwierzyła. Nie szkodzi. Jutro znowu pójdziesz. O nie, nie pójdę, pójdziesz. Nie pójdę, pójdziesz. Poszła. Jak ją zobaczył drugi raz ksiądz proboszcz, tak sobie pomyślał, coś z tą babą musi zrobić, bo mu codziennie tu będzie łazić. Nie? I mówi jej tak: do pani przychodzi Pan Jezus. Tak, ja mam w to uwierzyć. Tak, to wie pani, tu obok jest taki budynek, tam pisze przychodnia i tam raz na tydzień przyjeżdża taki doktor, co się nazywa psychiatra. On panią wysłucha, on panią zrozumie i na koniec jeszcze jakąś pigułkę przepisze, nie? Wróciła do domu, Pan Jezus znowu przyszedł. Byłam, no i co? Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że mnie wysłał do wariatkowa. Nie szkodzi. Jutro pójdziesz znowu. Co miała zrobić? Poszła. Jak ją znowu po raz trzeci raz zobaczył proboszcz, tak pomyślał, no coś muszę wymyśleć, bo co ta baba mi tu będzie łazić, nie? I mówi tak: do ciebie przychodzi Pan Jezus tak i z tobą rozmawia tak. Ja mam w to uwierzyć. Tak, księże proboszczu, dobrze, uwierzę ci. Jeśli Pan Jezus przyjdzie do ciebie, a ty mu zadasz jedno pytanie i odpowiedź będzie właściwa, uwierzę ci. Jakie pytanie, księże proboszczu? Niech Pan Jezus powie ci takie wszystkie moje najtajniejsze grzechy, takie proboszczowskie, o których nikt nie wie, tylko on i ja. Jak się to będzie zgadzało, no to ci muszę uwierzyć. Takie coś wymyślić, nie? No i rzeczywiście ta kobieta przyszła do domu. Byłam i co? Panie Jezu, ksiądz proboszcz mi uwierzy, ale musisz mi teraz powiedzieć jego najtajniejsze grzechy, ale dokładnie, żeby się zgadzało. I wtedy Pan Jezus tej prostej kobiecie, świętej kobiecie powiedział tak: idź jutro do swojego proboszcza i powiedz mu, że wszystkie jego grzechy zapomniałem. Idź i powiedz mu, że nic nie pamiętam. Moi drodzy, jeśli mówimy miłość, to i przebaczenie, ale przebaczenie, które polega także na oczyszczeniu, na wyczyszczeniu złej pamięci, żeby przyjąć miłość, która wyczyszcza to wszystko, o czym chcielibyśmy zapomnieć. Pomyślmy znowu, bo mówimy o spłacaniu długu za świętym Pawłem, żeby przebaczyć drugiemu, najpierw trzeba przebaczyć sobie, Panu Bogu, jak tłumaczyłam, ale trzeba przyjąć ten darmowy dar miłości, która oczyszcza naszą złą pamięć. I co jak co, ale właśnie takiego daru miłości myślę, że potrzebuje każdego, każdy z nas. Bo myślę, że każdy z nas ma takie różne zranienia, różne wspomnienia. Ma takie różne kamienie, które mu ciążą, które zatruwają, z powodu których często nie potrafimy dobrze spać. I dlatego właśnie trzeba tej miłości, która usuwa wszelki grzech, usuwa wszelką złą pamięć, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją. Pomyśl, nad śnieg wybieleją. I taka właśnie miłość spłaca te wszystkie długi, jakie mamy względem Pana Boga, względem bliźniego. I takiej miłości życzmy sobie i nią nawzajem się obdarzajmy. Amen.